To jest też kwestia tożsamości, tożsamości narodowej, tożsamości naszego państwa i spójności naszego państwa. Wszyscy razem powinniśmy w solidarny sposób odpowiadać za tych, którzy najwięcej tej pomocy potrzebują w trudnych miesiącach, trudnych latach. Dlatego najbliższa waloryzacja będzie taka, jak przekazaliśmy, co najmniej na poziomie 250 zł i oczywiście odpowiednio wyższa, bo później procentowo-kwotowa dla tych emerytur, które przekraczają około 1800 zł. Nasz rząd zawsze dostrzega wkład emerytów w naszego państwa. Nie bylibyśmy w tym miejscu, kraju, w którym dziś naszego państwa. Nie bylibyśmy ogromnej pracy naszych emerytów.
Wiemy też doskonale, że wielu emerytów pracuje cały.
Wiemy też doskonale, że wielu emerytów pracuje cały czas, zwłaszcza tych młodszych emerytów, i dla nich mamy emeryturę bez podatku. Ale chcę też podkreślić, że ta praca jest na bardzo wielu różnych frontach, na bardzo wielu odcinkach. Wiele rodzin nie może sobie wyobrazić funkcjonowania bez babci, bez dziadka. I doskonale to rozumiem. Wiem, że tak wygląda polska rzeczywistość i za to też chcielibyśmy się odwdzięczyć naszym wspaniałym seniorom. Szanowni Państwo, z tej drogi, drogi solidarności, drogi wsparcia, w czasie, kiedy jest jeszcze ciężej, kiedy mamy kryzys globalny, kryzys energetyczny, kiedy inflacja szaleje na całym świecie, z tej drogi nie zejdziemy. Jest to droga, po której, droga solidarności, droga, po której chcemy kroczyć i nawet najtrudniejsze okoliczności nie zepchną nas z tej drogi. W ubiegłym roku dodatkowe wsparcie skierowane do osób starszych to było blisko 35 miliardów złotych. I uwaga, to około 10 razy więcej niż ostatnie lata naszych poprzedników, w którym w 2015 bądź w 2014 roku. W tym roku, w kolejnym, będzie to około 43-44 miliardy złotych. To kwota trudna bardzo do wyobrażenia i niezależnie od inflacji, niezależnie od warunków gospodarczych, kwota wielokrotnie, dziesięciokrotnie lub więcej przekraczająca to, co w 2015 roku na rzecz seniorów przeznaczył rząd Platformy Obywatelskiej, rząd liberałów. Drodzy rodacy, jeżeli ktoś uważa, że godne emerytury, 13 czy 14 emerytury to jest rozdawnictwo albo socjal, to poczekajmy, aż zmądrzeje i sam stanie się emerytem. Pewnie musi poczekać trochę i do tego dojrzeć, że prawdziwa polityka społeczna, polityka senioralna, polityka solidarna musi obejmować wsparcie dla emerytów, wsparcie dla naszych babć, naszych dziadków, mam i ojców. Kiedy jest trudniej, pomagamy jeszcze bardziej. To nasza dewiza i z tej drogi państwa solidarnego nie zejdziemy. To jest nasze zobowiązanie, to jest nasza obietnica, którą daliśmy nie tylko wszystkim seniorom, daliśmy i dajemy całemu polskiemu społeczeństwu.
Dziękuję bardzo, panie premierze, i bardzo proszę o zabranie głosu panią minister Marlenę Maląg.
Szanowny panie premierze, szanowni państwo, ale przede wszystkim drodzy seniorzy. Niezmiernie cieszę się, że po raz kolejny możemy się spotkać w tym trudnym czasie i porozmawiać, jak wygląda polityka rządu, to co pan premier świetnie tutaj przybliżył. A więc przede wszystkim budujemy silną Polskę, budujemy Polskę przyszłości, ale przede wszystkim opartą na stabilnym fundamencie. I ten stabilny fundament to też jest między innymi polityka seniora. Troska o naszych seniorów. To państwo tworzyliście historię, wychowywaliście młode pokolenie, pokazywaliście tym młodym ludziom, jak należy przez życie przejść z godnością, nie raniąc drugiego człowieka. I my mamy obowiązek i szczególnie właśnie w tym trudnym czasie państwa wspierać. Dlatego też wszystkie działania rządu, które są realizowane, oparte są na silnym fundamencie. Tym fundamentem jest zarówno wsparcie finansowe, ale także wsparcie aktywności państwa, tego dnia codziennego. To wsparcie finansowe, o którym pan premier tutaj wspomniał, to są miliardy złotych. Może te miliardy nie robią już wrażenia, ale to przekłada się na sytuację każdego indywidualnego emeryta, czy też gospodarstwa emeryckiego. Dlatego też podejmujemy rozważne decyzje. Od roku 2015, kiedy obejmowaliśmy rządy, staramy się, żeby waloryzacja rent i emerytur nie była symboliczna. To są waloryzacje w zależności od modelu, który przyjmujemy, czy kwotowo-procentowa, czy też procentowa, ale taka, że nie jak na przykład moja mama w roku 2015 miała waloryzację o symboliczne 3 zł. Nie, takiej waloryzacji nie ma. My przede wszystkim staramy się o godne wsparcie dla naszych seniorów. Dlatego też przez te lata to przede wszystkim przekłada się na konkretne działanie i te działanie jest poparte faktami. W roku 2023 proponujemy właśnie waloryzację kwotowo-procentową. To, co pan premier powiedział, 250 zł minimalny wzrost. A więc ci emeryci, którzy do kwoty ponad 2800 zł na pewno otrzymają tą kwotę 250 zł, a w procentach ostateczny kształt będzie wiadomy w połowie lutego, kiedy Główny Urząd Statystyczny poda wskaźniki. Dzisiaj jest to 13,8%. Ale przecież kolejne wsparcia, takie jak 14 emerytura, kiedy byśmy zbilansowali te wsparcia na rok 2023, to będzie to około 70 miliardów złotych wsparcia dla seniorów, aby przede wszystkim i przeciętna emerytura była wyższa, i ta minimalna emerytura była wyższa, a także renty przy częściowej niezdolności do pracy. Wszystkie te świadczenia muszą być godne, emeryci muszą godnie żyć. Ostatnio w przestrzeni medialnej pojawiła się taka informacja, że ubóstwo będzie miało twarz seniorów. Szanowni Państwo, to jest nieprawda. Dane jednoznacznie pokazują, że zarówno skrajne ubóstwo, jak i realne w Polsce spada i spada przede wszystkim właśnie w tej grupie emerytów. I to wsparcie dla Państwa cały czas będzie realizowane. Również wsparcie w zakresie programów, takich jak tworzenie domów i klubów seniora, program Aktywni Plus, przecież na te programy mamy rok rocznie przeznaczamy 100 milionów złotych. Wielokrotnie pan premier odwiedza te miejsca, gdzie Państwo się każdego dnia spotykacie i jakże chętnie się spotykacie. Przypomnę, że dzisiaj domów i klubów seniora na terenie naszego kraju mamy około 1100, a kiedy obejmowaliśmy rządy, tych domów było około 98. A więc to są miejsca potrzebnego wsparcia dla Państwa. Państwo tam realizujecie swoją aktywność. Również program Aktywni Plus, który jest adresowany dla organizacji pozarządowych, które tworzą ciekawe projekty i to wspólne działanie z zabezpieczeniem rządowych środków pozwala, że Państwo każdego dnia możecie realizować różnorakie aktywności. Przede wszystkim też trudny czas zawsze stawia wyzwania. I teraz, kiedy walczymy z inflacją, która jest spowodowana toczącą się wojną na Ukrainie, ale warto też przypomnieć ten czas, kiedy był COVID, kiedy nasi drodzy seniorzy też potrzebowali wsparcia, gdyż nie mogliście Państwo pozostać sami sobie, bez opieki, kiedy zachęcaliśmy do pozostania w domu. Wtedy zrodził się taki ciekawy projekt Wspieraj Seniora. I szanowni Państwo, ten projekt działa do dzisiaj. Tak jak ruszył w 2020 roku, do dzisiaj działa infolinia. My finansujemy jako środki rządowe samorządom realizację tych zadań. Włączyły się organizacje, setki organizacji pozarządowych w realizację tego projektu. Projekt niezmiernie ciekawy i jakże ważny. I dalej będzie realizowany. Podsumowując, szanowni Państwo, przede wszystkim rządy Prawa i Sprawiedliwości mają służyć drugiemu człowiekowi, osobom, które tego wsparcia potrzebują. To są seniorzy, ale to jest ta nasza szeroko rozumiana polityka prorodzinna, bo wspieramy seniorów, wspieramy rodziny z małymi dziećmi i w trudnym czasie dedykujemy to wsparcie tam, gdzie ono jest potrzebne. I nie można zapomnieć także o zmianach w polityce podatkowej, które w tym roku zostały wprowadzone, bo to zarówno wprowadzenie 30-tysięcznej kwoty wolnej od podatku przekłada się na to, że państwo, jeżeli są emerytury do 2,5 tysiąca złotych, nie jest odprowadzany podatek, ale to także obniżenie stóp podatkowych od lipca tego roku. Kolejna sytuacja, która sprzyja, że w kieszeniach emeryckich pozostaje więcej środków. I także rozwiązanie związane z PIT-em zero dla seniorów. Mamy historycznie niskie bezrobocie. Po czasie pandemii, kiedy była potężna interwencja państwa, po rozwoju programów inwestycji strategicznych, które są takim turbodoładowaniem dla samorządów, które mogą realizować różne działania, ale także przekładają się na działalność firm, to właśnie brakuje rąk do pracy. 4,8 stopa bezrobocia. Dlatego też zachęcamy naszych seniorów, jeżeli są na siłach, osiągnęli wiek emerytalny, ten, który przywróciliśmy, ale chcą jeszcze wdrażać młode pokolenie na rynek pracy, zachęcamy do tej pracy poprzez wprowadzenie właśnie PIT-u zero dla seniorów. Szanowni Państwo, zapewniam, że przede wszystkim wszystkie działania rządu są nakierowane na drugiego człowieka, na to, żeby Polska się rozwijała, żeby państwem była nowoczesnym, dynamicznym, ale aby nie zapominała o swojej historii. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo pani minister. Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do zadawania pytań. Bardzo proszę po jednym pytaniu od redakcji. Bardzo proszę pani redaktor.
Dzień dobry, Monika Drost, TVP Info. Panie premierze, ja chciałabym zapytać o ewentualne przedłużenie tarcz mających chronić Polaków przed rosnącymi cenami. Widzimy, co dzieje się choćby na rynku paliw czy VAT na żywność. Chciałabym zapytać, kiedy mogą zapaść takie decyzje, no i które tarcze mogą jeszcze zostać przedłużone niż do końca roku. Dziękuję bardzo.
Te decyzje zostaną podjęte do końca grudnia, natomiast my te tarcze dzisiaj, można powiedzieć, konstruujemy inaczej. Najważniejszą tarczą energetyczną dzisiaj już nie jest obniżony podatek VAT, bo to było na początku roku, tylko jest nasze zobowiązanie, że cena prądu za megawattogodzinę, ale to już jakby nie patrzmy na to, czy to jest megawattogodzina, kilowattogodzina, tylko po prostu stała cena prądu, prawda? Taka, jaka była w tym roku, taka będzie w przyszłym roku. Podobnie działanie w obszarze cen gazu, cen ciepła, ciepła systemowego, dopłaty do ciepła ze źródeł indywidualnych, czyli z pieców. My rekonstruujemy naszą całą politykę w taki sposób, aby dodatki różnego rodzaju, aby te ulgi, aby niższe ceny nośników energetycznych trafiały do najbardziej właściwe ręce, czyli przede wszystkim, żeby były z korzyścią dla tych najbardziej potrzebujących. Stąd dodatek węglowy dla wszystkich tych, którzy mają piece, ale proporcjonalnie w stosunku do zarobków, te 3000 zł, będzie większą korzyścią dla tych, którzy zarabiają mniej niż dla tych, którzy zarabiają więcej. To jest nasza filozofia, o której powiedziałem na początku i jej się będziemy trzymać.
Bardzo proszę, pani redaktor.
Dzień dobry, panie premierze, pani minister, Monika Miller, Polsat News. Panie premierze, przewodniczący Donald Tusk pisze w kontekście afery podsłuchowej, cytuję, o pisowskiej aferze i scenariuszu napisanym dla Kaczyńskiego obcym alfabetem. Czy mogłabym prosić, żeby pan odniósł się do tego stwierdzenia i czy uważa pan premier, że prokuratura zrobiła wszystko i zrobi wszystko, by wyjaśnić tę sprawę? Dziękuję.
Pan przewodniczący Tusk realizuje konsekwentnie swoją strategię przefarbowania. Na czym polega ta strategia? Otóż pan Tusk w latach 2007-2015 realizował politykę niemiecką, a ta polityka to była polityka zbliżenia z Rosją. Polityka resetu z Rosją. Resetu. Co to znaczy? Znaczy ponowne, pełne otwarcie relacji z Rosją. Z Rosją, która wtedy zaatakowała Gruzję, wkrótce potem zaatakowała Ukrainę. I on chce z siebie zmyć, chce zmyć tą farbę, chce się przefarbować. W związku z tym próbuje wygenerować kompletnie nieprawdziwe scenariusze. Natomiast prawda o upadku rządów Platformy Obywatelskiej jest jedna i zupełnie inna i bardzo prosta. Do upadku tych rządów doprowadziła bieda i bezrobocie. Bieda Tuska, bezrobocie Tuska i Platformy Obywatelskiej doprowadziło do upadku rządów Platformy Obywatelskiej.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan redaktor.
Dzień dobry, chciałem pana premiera, Maciej Knapik, Fakty. Chciałem pana premiera zapytać o komentarz do wczorajszego wystąpienia rzecznika Komisji Europejskiej, który no, jednak mówił, pomimo że pan Miller wczoraj mówił, że żadne te środki nie są zagrożone, czy też, że nie ma żadnego pisma, no ale on jednak ewidentnie sugerował, że są co do Polski zagrożenia, znaczy zastrzeżenia i że na razie no, nie ma decyzji, że jest oczekiwanie na jakiś plan i jakieś pomysły ze strony Polskiej. Mówił o środkach z Funduszu Spójności. No pytanie, czy Jak pan to interpretuje? No i pytanie, czy jest jakiś w ogóle ogólny pomysł na zakończenie naszego konfliktu z Unią Europejską, bo na tym konflikcie wszyscy, znaczy na tym konflikcie po prostu tracimy i bez widoku na jakiś sukces chyba.
Widoki na sukces i na zakończenie konfliktu są, tylko do tanga trzeba dwojga i trzeba tutaj oczywiście również dobrej woli ze z drugiej strony. My pokazaliśmy bardzo dużo naszej dobrej woli i czekamy na gest z tamtej strony. Ale przechodząc do meritum pytania pana redaktora, ja nie sądzę, żeby środki ze strony Unii Europejskiej, te środki dotyczące funduszy rolnych, funduszu spójności, na innowacje i wiele innych, żeby były zagrożone. Wręcz przeciwnie, pierwsze środki już wpływają. Może to nie są jeszcze duże środki, paręnaście czy kilkadziesiąt milionów złotych z programu pomocy technicznej, ale one mają bardzo podobny status jak inne programy. Pan minister Puda, minister odpowiedzialny za fundusze europejskie, podpisuje te, właściwie już podpisał większość tych umów. Nie ma po drugiej stronie zastrzeżeń i w związku z tym w najbliższych kilku miesiącach zostaną najprawdopodobniej, bo to po drugiej stronie musi być zrobione, ale gdyby procedury i praworządność po stronie Unii Europejskiej cokolwiek znaczyły, to zostaną uruchomione pierwsze zaliczki. One są niewielkie, takie same zresztą dla innych krajów. Warto też podkreślić, że w Polsce wywoływana jest dość sztucznie taka dość burzliwa atmosfera, ponieważ wiele krajów Unii Europejskiej w ogóle jeszcze nie podpisało tych umów, tych, które my mamy zatwierdzone ze strony Unii Europejskiej. Więc mam pełne prawo być dobrej myśli, skoro programy zostały zatwierdzone. Rozporządzenie o wykonaniu budżetu zupełnie nie odnosi się do nas, ponieważ my jesteśmy państwem, które ma w DNA, a w szczególności rząd Prawa i Sprawiedliwości, walkę z korupcją. To rozporządzenie głównie odnosi się do prawidłowości wykonania budżetu, więc ja tutaj po tej stronie nie widzę jakichś poważniejszych zagrożeń.
Czy pan czasem nie czaruje rzeczywistości, panie premierze?
Jeszcze raz proszę.
Czy pan nie czaruje rzeczywistości, panie premierze?
Jak mówię, panie redaktorze, że wpłynęły pewne środki, to trudno, żeby
ale one to są
tutaj
tylko środki
mieć w jakikolwiek sposób jakieś inne zdanie. Albo te środki są, albo ich nie ma. Te środki wpłynęły.
Ale to są
albo
tylko techniczne
programy
zaliczki
z Unią
takie
Europejską panie są redaktorze podpisane, z Komisją Europejską, albo nie są. Nasze programy są podpisane. Wiele innych krajów Unii Europejskiej w ogóle jeszcze nie doszło do tego etapu. Tymczasem ci, którzy chcą, żeby było im gorzej, tym lepiej, prawda? No, są tacy, niestety, po drugiej stronie. Są tacy, drodzy rodacy, uważajcie na te wilki w owczej skórze. Im gorzej, tym lepiej. Oni próbują wywołać nastrój katastroficzny w każdej chwili. Tymczasem my mamy oczywiście wielki kryzys globalny, który dotknął cały świat, kryzys finansowy, energetyczny. Nasz rząd stara się z tym radzić sobie na wszelkie możliwe sposoby i te środki, jestem przekonany, że do nas prędzej czy później wpłyną. Dlatego uważam, że ta odpowiedź jest jak najbardziej właściwa.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, kolejna redakcja.
Dzień dobry Państwu, kłaniam się Jan Piotrowski, TVN24. Pozwolę sobie dopytać, panie premierze, o pańską opinię na temat śledztwa w sprawie afery taśmowej, właściwie jego wątku dotyczącego możliwego szpiegostwa na rzecz Rosji i sprzedaży nagrań z tej afery, na których pan premier także się pojawia. I pytanie także do pani minister w sprawie ustawy za życiem. Kiedy można się spodziewać...
Panie redaktorze, ale bardzo prosimy, redakcja TVN już przed chwilą też była. Więc...
Szanowni tak, Państwo, ja nie premier tylko nie ingeruję w żadne postępowanie prokuratorskie, ale nie mam co do nich wiedzy. To jest pytanie do prokuratora generalnego w tej sprawie. Na pewno tam dużo więcej wiedzy Państwo pozyskacie, ale myślę, że dla wszystkich, którzy sugerują, że to miało wpływ na upadek rządów Platformy Obywatelskiej, warto raz jeszcze powtórzyć, że prawdziwą przyczyną była bieda Tuska i bezrobocie czasów Platformy Obywatelskiej.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan redaktor. Panie redaktorze, ale naprawdę, TVN też obowiązuje te same zasady, co pan redaktora z tyłu.
Ale widzę, że pani minister chciałby się...
Ale ja widzę, że pan redaktor z tyłu też czeka. Bardzo proszę, dziękuję.
Dzień dobry, Michał Makowski, Radio Z. Chciałem doprecyzować kwestię tarczy antyinflacyjnej, bo w projekcie budżetu na przyszły rok wysłanego do Rady Dialogu Społecznego tych zapisów nie ma. Kiedy się tam znajdą? To na początek, panie premierze.
Tak jak powiedziałem, szanowni państwo, nasza polityka, na przykład rodzinna, To jest polityka wielu tematów, wielu projektów, nie tylko 500+. Często jestem pytany o 500+, więc tutaj uzupełniam, że nasza polityka prorodzinna to także dobry start, wyprawka, rodzinny kapitał opiekuńczy, mama, maluch plus i wiele innych działań o charakterze społecznym. Dlatego tutaj również odpowiem, że nasza tarcza antyinflacyjna dzisiaj ulega, że tak powiem, ewolucji. Ta tarcza dzisiaj polega na wakacjach kredytowych, tarczy energetycznej, która gwarantuje stabilność cenową, a właściwie zero podwyżek do 2600 lub 3000 kWh rocznie, na dodatku węglowym, dodatku ciepłowniczym, na dodatku gazowym. To są dzisiaj elementy naszej tarczy. Wszelkie inne kwestie, które dotyczyły działań, które rozpoczęliśmy rok temu, będą przedyskutowane przez nas w grudniu i wtedy zostaną podjęte decyzje, czy jest potrzeba kontynuacji w jakiejś formie innych elementów tarczy antyputinowskiej, antyinflacyjnej.
Nie wiadomo, czy będzie przedłużenie na przykład obniżonego VAT-u na żywność.
Już tak, dwa razy powiedziałem, że jeszcze decyzje w tej sprawie nie zostały podjęte.
Panie premierze, a kwestia funduszy inwestycyjnych, które kupują w Polsce hurtowo mieszkania. Ostatnio w Warszawie mieliśmy taki przypadek, gdzie fundusz kupił 400 mieszkań od ręki za gotówkę. Pół roku temu pan zapowiadał, że rząd pracuje nad rozwiązaniem, które miałoby ukrócić taki proceder. Jak te prace wyglądają? Który resort się tym zajmuje? I na jakim są etapie? Dziękuję.
Te prace prowadzone są przez resort rozwoju i technologii, przez pana ministra Budę i one obejmują przede wszystkim właśnie ewentualne dodatkowe opłaty w przypadku, kiedy fundusz kupuje hurtem mieszkania, bo to de facto podnosi też cenę mieszkań dla zwykłych Polaków, dla polskich rodzin, które chcą kupić mieszkanie, więc takie rozwiązanie chcemy, żeby się wkrótce pojawiło.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, kolejna redakcja.
Dzień dobry, Maciej Sztykiel, Radio RMF. Panie premierze, ja chciałem zapytać, świetnie, że państwo tutaj wspiera seniorów, ale chciałem zapytać też o grupy krytyczne z punktu widzenia funkcjonowania państwa, mianowicie o policjantów oraz o nauczycieli. I ogólnie sferę budżetową, ale te dwie grupy szczególnie, bo no, budżetówka, jak to się mówi, domaga się wyższych waloryzacji ich pensji niż 7,8% zaproponowane przez rząd, zbliżonych do, chociażby zbliżonych do poziomu inflacji obecnej. No wczoraj był minister Maciej Wąsik na spotkaniu, nie przyniósł żadnych nowych propozycji, ogłoszona akcja protestacyjna w całym kraju policjantów. Czy ma pan premier jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu? Co mogą państwo zaproponować policjantom, żeby jednak do protestu nie doszło?
Tak, tutaj także mógłbym przypomnieć 5 czy 6 lat Platformy, gdzie były zerowe wzrosty dla budżetówki, ale to tak gwoli ścisłości. Natomiast po naszej stronie rzeczywiście w ustawie budżetowej założyliśmy 7,8%. Było to dyskutowane na poziomie Rady Dialogu Społecznego i na spotkaniach międzyresortowych. Natomiast aby pełen obraz był dostrzeżony, to trzeba powiedzieć, bo pan redaktor zapytał o nauczycieli, trzeba powiedzieć, że już w tym roku była dodatkowa podwyżka 4,4%, że w minionych latach była podwyżka zdecydowanie wyższa niż przeciętna. Ja wiem, że się o tamtych podwyżkach zapomina szybko, ale tak było. A z kolei pan minister Czarnek też bardzo mocno zabiega o to, aby osoby wchodzące do zawodu miały podwyżkę jeszcze większą. I proszę zapytać, jaka była ta podwyżka dla osób wchodzących do zawodu nauczyciela w tym roku? O ile dobrze pamiętam dane, to mam nadzieję, że tutaj poinformowano mnie we właściwy sposób. Dzisiaj osoby wchodzące do zawodu to wynagrodzenie przekraczające 4000 zł, natomiast w czasach naszych poprzedników osoby wchodzące do zawodu to kwota około 2100-2200, a więc niemal dwa razy wyższy wzrost wynagrodzenia dla nauczycieli wchodzących do zawodu. Więc ten jeden parametr, do którego pan redaktor się odniósł, 7,8%, nie odzwierciedla całości naszej polityki płacowej, którą realizujemy w ostatnich latach zarówno wobec mundurówek, bo tutaj było pytanie o policjantów, jak, służby mundurowe, jak również w odniesieniu do pracowników cywilnych, służby cywilnej i budżetówki.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani redaktor.
Dzień dobry, Julia Jasińska, Polsat Wydarzenia. Witam ponownie, pani minister. Ja troszeczkę w temacie. Tutaj kamienie milowe będą troszeczkę zmuszały rząd, żeby podnieść ten wiek emerytalny. I czy to będzie w ramach tego PIT-u, czy jednak on będzie podniesiony, czy jakoś to będzie ominięte?
Nie, kamienie milowe, ani żadne wskaźniki, ani żadne cele nas do tego nie zmuszają. Nie mamy takiego planu. To był plan, zrealizowany plan Platformy i PSL-u, podniesienie wieku emerytalnego. My wierzymy w wolność, wolność ludzi, wolność wyboru. Jeśli emeryt chce pracować, to tak jak pani minister Marlena Maląg powiedziała, rynek jest bardzo dobry, bo naszym podstawowym działaniem od 7 lat jest walka z bezrobociem i doprowadziliśmy do najniższego bezrobocia w historii III Rzeczypospolitej. Więc jeśli ktoś się czuje na siłach i chce pracować, to emerytura bez podatku, bez PIT jest takiej, dla takich osób zaproponowana, ale oczywiście będą to zachęty, a nie zmuszanie ludzi do pracy dłużej.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani redaktor.
Dzień dobry, Monika Zdziera, Radio Tok FM. Ja także w temacie konferencji. Chciałam się zapytać o źródło finansowania 14. emerytury, bo tego świadczenia w projekcie budżetu na 2023 rok nie ma. Zatem skąd pieniądze na te 14? Czy będzie jakiś dodatkowy fundusz pozabudżetowy? O to chciałam zapytać. Dziękuję.
Nie, pani redaktor, tak jak w tym roku sfinansowaliśmy, pytanie było o 14. emeryturę, tak? Dobrze, tak. Słyszałem. Tak jak w tym roku sfinansowaliśmy z budżetu, nie z działań pozabudżetowych, tylko z budżetu, tak w przyszłym roku sądzimy, że oszczędności i uszczelnienia systemu finansowego pozwolą na realizację również 14. emerytury. Rzeczywiście ustawę przygotujemy, ona to jest kwestia przyszłości, ale mogę dziś powiedzieć, że taki plan mamy. Podchodzimy oczywiście z wielkim szacunkiem, pieczołowitością, dbałością do budżetu, do systemu finansów publicznych. Cieszę się, że dług publiczny do PKB w naszych planach budżetowych maleje. To jest dobry wskaźnik, doceniany przez rynki finansowe. Ja mam bardzo dużo kontaktów z rynkami finansowymi. Wiem, że one patrzą na te parametry. Wiem, że są uspokojone tym. Wiem, że dostrzegają również, że deficyt budżetowy jest bardzo konserwatywnie policzony i także w tym przypadku jestem przekonany, że będziemy mogli zrealizować naszą politykę społeczną bez rozdmuchania deficytu budżetowego.
Będzie poprawka do projektu budżetu?
Jeszcze raz?
Będzie poprawka do projektu budżetu?
Nie musi być ani nowelizacji, ani poprawki do tego budżetu. Podobnie jak w tym roku, proszę per analogiam to potraktować, nie było ani nowelizacji, było jedynie przesunięcie środków z różnych części rezerw niewykonanych na rzecz realizacji 14. emerytury.
Dziękuję bardzo i bardzo proszę ostatnia redakcja.
Panie premierze, chciałem zapytać o zapowiedź Marka Kuchcińskiego, nowego szefa KPRM, w sprawie powołania jakiegoś nowego zespołu, który miałby koordynować pracę resortów, przeciwdziałać kryzysom. Kto stanie na czele tego zespołu? Czy to będzie pan, panie premierze? Jak często on będzie się spotykał? Czy jakoś będzie przebieg jego prac będzie jakoś relacjonowany? Jak to będzie wyglądało? Dziękuję.
Tak, to powrót do pomysłu, który już realizowaliśmy w latach, panie ministrze, chyba 2018, 19, 20. Potem wraz z COVID-em ta praktyka została zarzucona. To jest kwestia powołania tak zwanego prezydium rządu, czyli premiera i wicepremierów wraz z szefem kancelarii, tak aby sprawy międzyresortowe z dopraszaniem oczywiście ministrów, sprawy, a powiem wprost, konfliktogenne, sprawy bardzo trudne, starać się rozwiązywać na etapie przedrządowym, starać się przedyskutować wcześniej. Jest to formuła, którą wcześniej już stosowałem, bardzo dobrze się sprawdziła. Pan minister Marek Kuchciński zaproponował ją od teraz na przyszłość. Znakomita propozycja z jego udziałem oczywiście i z udziałem ministrów, którzy będą referowali sprawy bardziej trudne. Będziemy starali się łagodzić ewentualne problemy, znajdować rozwiązania dla tych trudnych problemów wcześniej, a więc takie prezydium rządowe może się dobrze przyczynić do jakości pracy rządu.
Dziękuję bardzo, panie premierze. Na tym kończymy naszą konferencję. Państwa, gości naszych zapraszamy. Dziękuję. Tutaj.